kochani, ojciec święty Benedykt XVI w liście, który zapowiadał rozpoczęcie roku wiary w Kościele, liście, który nazywał się Porta Fidei, brama wiary, zachęcał nas do tego, abyśmy w roku wiary, pogłębiając naszą wiarę, korzystali również z dokumentów Soboru Watykańskiego II. To jest ten Sobór, dzięki któremu mamy taką liturgię, jaką mamy dzisiaj, że możemy ją rozumieć, bo jest sprawowana w językach narodowych, w językach ojczystych. I ten Sobór Watykański II wydał taki jeden dokument bardzo ważny, który nazywa się Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym. Dei Verbum po łacinie. I w tej konstytucji czytamy takie piękne zdanie. Pan Bóg w nadmiarze swej miłości pochyla się nad człowiekiem i prowadzi z nim rozmowę. A w innym miejscu ten sam dokument mówi, że Pan Bóg z miłości rozmawia z ludźmi jak ze swoimi przyjaciółmi. I kochani, o tej rozmowie Pana Boga z nami chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg do każdego z nas przychodzi w swoim Słowie. Przychodzi w swoim Słowie, aby właśnie z nami rozmawiać. Zrozumiewać z nami, jak ze swoimi przyjaciółmi, a więc z ludźmi, którzy są mu bardzo bliscy. I moglibyśmy zadać pytanie, po co przychodzi, aby z nami rozmawiać? Co chce nam powiedzieć? Na pierwszym miejscu chce nam powiedzieć o sobie samym. Chce nam powiedzieć, kim jest i jaki jest. Na drugim miejscu chce nam powiedzieć o drogach zbawienia. O drogach, które prowadzą do Niego, do spotkania z Nim. O niczym innym nam nie mówi w swoim Słowie. Kim jest i jakie są drogi prowadzące do Niego? Ta pierwsza odpowiedź, którą daje nam Pan Bóg w swoim Słowie, odpowiedź na pytanie, Boże, jaki jesteś, jest bardzo ważną odpowiedzią. Kochani, myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy w świątyni dzisiaj, ma jakiś swój obraz Pana Boga. Często obraz, który został stworzony pod wpływem najróżniejszych doświadczeń życiowych, ale często ten obraz Pana Boga wcale nie zgadza się z tym obrazem, jaki Pan Bóg nam przekazuje. Bo w każdym z nas jest taka tendencja, aby tworzyć Pana Boga na swój obraz, takiego, jakiego byśmy my chcieli. I zobaczcie, tworzenie takiego obrazu powoduje to, że Panu Bogu nie umiemy do końca zaufać. Nie umiemy do końca zaufać. To tworzenie obrazu Pana Boga na swój obraz jest niczym nowym. Jak otwieramy Słowo Boże, to zapisane w Piśmie Świętym, to przecież tam mamy wiele przykładów właśnie takiego tworzenia obrazu Boga na swoje podobieństwo. Wczoraj mówiłem wam o 40-letnim pobycie Izraela na pustyni. I w czasie tego jego pobytu Izraela na pustyni, Izrael w pewnym momencie, kiedy Mojżesz wszedł na górę Synaj, aby tam otrzymać Boże przykazania, i przebywał na tej górze 40 dni i 40 nocy, to Izraelici bardzo się niecierpliwili. Mówili do siebie tak, gdzie jest ten Mojżesz, który nas wyprowadził z Egiptu? I wtedy zwracają się do brata Mojżesza, do Aarona i mówią do niego, uczyń nam Boga, który by nas prowadził przez tę pustynię. I co robi Aaron? Zbiera wszystkie kosztowności Izraelitów, złoto, przetapia to złoto i tworzy złotego cielca. I kiedy stworzył tego złotego cielca, stawia go przed Izraelem i mówi tak. Izraelu, oto twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I co robią Izraelici? oddają temu cielcowi boską cześć, pokłon. Izraelici wiedzieli dokładnie, że ten złoty cielec wcale nie jest ich Bogiem. Ale dlaczego chcieli mieć tego złotego cielca? Dlatego, że takiego Boga stworzonego przez siebie łatwiej można sobie podporządkować. Można nim manipulować. I kochani, tak jest również w naszym życiu. Często, kiedy modlimy się do Pana Boga, to chcielibyśmy, aby On spełniał to wszystko, co my chcemy. To jest właśnie ten rezultat tego, że tworzymy Pana Boga na nasz obraz. Chcielibyśmy, żeby On spełniał naszą wolę, mimo że codziennie powtarzamy: bądź wola Twoja. Kochani, dlatego potrzebujemy otwierać Słowo Boże, otwierać Pismo Święte i zastanawiać się nad tym: Panie Boże, jaki Ty jesteś? I zobaczcie, nawet jak nie otwieramy każdego dnia Słowa Bożego, to Kościół nam daje wielką szansę na to, abyśmy słuchali Słowa Bożego. Kiedy przychodzimy do świątyni na Eucharystię, to ta pierwsza część liturgii eucharystycznej to jest liturgia Słowa. I w tej liturgii Słowa właśnie Pan Bóg rozmawia z nami i mówi nam, jaki jest. Jaki jest. Mówi całą prawdę o sobie samym. I to jest bardzo ważne. Po drugie, przychodzi Pan Bóg do nas, aby pokazać nam drogę ku zbawieniu. Jaka jest ta droga zbawienia? I kochani, jak słuchamy tego Słowa Bożego, to musimy sobie zadawać pytanie: Panie Boże, co mam czynić? Bardzo często tak jest, że pytam się Pana Boga: Panie Boże, jaka jest Twoja wola? Co Ty dla mnie zaplanowałeś? Co Ty dla mnie zaplanowałeś? I zobaczcie, gdzie mamy szukać tej odpowiedzi? W swoich myślach, w swoim rozumie? Tak, ale mamy nasze myśli, nasz rozum, nasze serce otwierać na to, co Pan Bóg do nas mówi. Kilka przykładów znowuż w Piśmie Świętym, które pokazują, w jaki sposób odkrywać tę drogę zbawienia. Odkryjemy tę drogę zbawienia dla nas, jeżeli zaczniemy patrzeć na historię naszego życia. Mówiliśmy sobie o tym, że każdy z nas ma swoją historię. Każdy z nas jakby cofnął się do dzieciństwa, to miał jakieś przeżycia, jakieś elementy w tej historii, które zadecydowały również o jego życiu. Jeżeli popatrzymy na ten każdy moment naszego życia w świetle Słowa Bożego, to wówczas możemy się przekonać, że rzeczywiście ta historia mojego życia jest historią zbawienia, że Pan Bóg tę historię tak napisał dla mojego życia, aby coś mi przekazać, o czymś mi powiedzieć. Przykłady. Tutaj przypomina mi się najpierw król Dawid. Król Dawid, który był wielkim królem Izraela, przez wszystkich szanowany, wychwalany. I on w pewnym momencie widzi naprzeciwko swojego pałacu, na tarasie, w innym pałacu, widzi piękną kobietę, Batrzebę. Zakochuje się w niej. Co więcej, zaczyna ją pożądać. I to jest jego historia. Historia jego życia. I wszystko robi, żeby doprowadzić do spotkania z nią. I kiedy się spotykają, śpią razem, z tego związku poczyna się dziecko i Dawid wtedy panikuje. Bo co powiedzą inni o nim? O tym wielkim królu. I wszystko trzeba jakoś załatwić. Batrzeba ma swojego męża, Uriasza Chetytę, znanego wojownika. A więc posyła po Uriasza Chetytę, który jest akurat na wojnie, bo myśli sobie tak: skoro pośle po Uriasza Chetytę, on przyjedzie do swojego domu, do swojego pałacu, to na pewno pójdzie do swojej żony, będzie z nią spał i nic się nie wyda. Wszystko będzie można zwalić, całą winę na Uriasza. I Uriasz przyjeżdża do Dawida. Dawid wyprawia mu specjalnie wspaniałą ucztę, upija go i mówi: idź teraz do swojej żony, a Uriasz nie idzie. I na drugi dzień ponawia znowuż takie same triki, znowuż zaprasza Uriasza Hettę do siebie, znowuż go spija i mówi: idź do swojej żony, a Uriasz nie idzie. I co wtedy robi? Kombinuje dalej. To jest prawda o jego życiu. Kombinuje dalej i daje mu list Uriaszowi Hetycie. List, który jest przeznaczony do dowódcy wojska w jednej z warowni w Izraelu, w którym jest napisane. Jest napisane rozkaz Dawida: postaw Uriasza w najbardziej obleganym miejscu twierdzy i kiedy napadną nieprzyjaciele, odstąpcie od niego tak, żeby zginął. Skazuje Uriasza na śmierć. I tak się dzieje. Uriasz ginie. Dawid jest zadowolony. To jest prawda o jego życiu. I myśli, że wszystko jest w porządku. Ale wtedy przychodzi do niego prorok. Prorok ze Słowem Bożym. Prorok Natan. I zaczyna mówić mu taką przypowieść. Przypowieść, o której myśli Dawid, że jest historią prawdziwą. Mówi o dwóch ludziach, człowieku biednym i bogatym. Biedny miał tylko jedną owieczkę. Bogaty miał wiele owiec. Ale kiedy do bogatego przychodzą w gościnę, to bogaty mówi sobie tak: co będę zażynał owieczkę ze swojego stada? I idzie do tego biednego i kradnie tą jedyną owieczkę. I wtedy, kiedy Dawid to słyszy, jest oburzony. Mówi: ten człowiek jest winny śmierci, bo popełnił nieprawość, niesprawiedliwość. I wiecie, co wtedy słyszy? Wiecie, co wtedy słyszy? To ty jesteś tym człowiekiem. I kochani, to jest właśnie to jest Słowo Boże, które ma pokazać nam, jacy jesteśmy. Ma pokazać nam drogi. Wtedy Dawid, kiedy słyszy to jesteś tym człowiekiem, zaczyna pokutować. Wyznaje swój grzech i cała tradycja biblijna mówi o tym, że wtedy pisze przepiękny Psalm 50. Zmiłuj się nade mną, Panie, w łaskawości swojej. W ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. To jest historia jego życia. Historia, w której Pan Bóg chce tak działać na człowieka, żeby coś w nim zmienić, ponieważ chce go zbawić. Chce go doprowadzić do tego spotkania ze sobą. Nie chce śmierci grzesznika. To, co powie bardzo mocno Pan Jezus: Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby ludzi potępić, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Inny przykład. Przykład człowieka z Nowego Testamentu. Eunucha dworzanina królowej etiopskiej, który przyjeżdżał każdego roku do Jerozolimy, aby tam się modlić. Był eunuchem. Nie wiadomo, kto go takim uczynił. W starożytności bardzo często rodzina przeznaczała jednego z chłopców na to, aby stawał się eunuchem na dworze królewskim, bo w ten sposób czerpano różne profity. Może więc czuł się człowiekiem skrzywdzonym przez innych. To była prawda o jego życiu, prawda o jego egzystencji. I zobaczcie, ten człowiek przyjeżdżał do Jerozolimy, modlił się w Jerozolimie i wracał zawsze na dwór etiopski. Ale wracał, jak powiedzą nam o tym Dzieje Apostolskie, zawsze smutny, zawsze smutny. I jednego dnia, kiedy wraca, już po zmartwychwstaniu Chrystusa, czyta w czasie drogi powrotnej z Jerozolimy księgę proroka Izajasza, Słowo Boże, przekazane przez Izajasza. i czyta o człowieku, o tak zwanym słudze Jahwe, który był udręczony, który był skazany na śmierć, który brał na siebie wszystkie boleści, wszystkie grzechy. My wiemy, że te słowa odnoszą się do Chrystusa, ale wtedy ten dworzanin etiopski tego nie wiedział. I Pan każe Filipowi, jednemu z diakonów, udać się w podróż i spotkać się z tym właśnie eunuchem. I kiedy Filip przystępuje do tego eunucha, to mówi, co czytasz? I on mówi, że czyta proroka Izajasza. I rozumiesz to? Nie. Nie wiem, o kim mówi Izajasz. Czy mówi o sobie samym, czy o kimś innym. I co robi Filip? Zaczyna głosić mu dobrą nowinę o Jezusie. Dobrą nowinę o tym, który bierze na siebie grzechy każdego z nas, bierze każdą naszą słabość, bierze wszystkie udręki naszego życia. I kiedy słyszy te słowa, ten eunuch, dworzanin etiopski, to zaczyna odnosić je do swojego życia, bo zaczyna widzieć w Jezusie tego, który wziął jego udrękę, jego poniżenie. I co prosi? O co prosi Filipa? Kiedy usłyszał te słowa, uwierzył i mówi, zobacz, jest rzeka. Cóż nam przeszkadza, bym został ochrzczony i przyjmuje chrzest, ponieważ uwierzył w Jezusa Chrystusa. I kochani, Pan Bóg do nas tak właśnie przemawia. Pan Bóg tak do nas przemawia. Często głównym naszym problemem na to, aby to Słowo Boże przyjąć, to jest zamknięcie naszego serca. Czym ono jest spowodowane? Bardzo często tym, że jesteśmy ludźmi, którzy uważamy, że wszystko w życiu od nas samych zależy. Że wszystko możemy sami. Zobaczcie, czy nie dotykamy takiej pokusy w naszym życiu. Wali nam się nieraz małżeństwo i mówimy, ja sam to naprawię. Mam jakiś konkretny grzech, uwikłałem się w jakiś grzech i mówię, ja sam się z tego wyrwę. Nie idzie mi moje wychowanie dzieci i mówię, ale ja sam sobie dam radę, bo ja wszystko chcę sam. Jak to małe dziecko, które do rodziców, kiedy chcą mu pomóc, mówi, ja siam. Tacy jesteśmy. I z tego wynika również nasze zamykanie się na Słowo Boże, bo tego Słowa Bożego w zasadzie niczego się nie spodziewamy. Albo gorzej jeszcze, wiemy, czego się spodziewać. Przychodzimy do świątyni każdy. Ja jako ksiądz, rozpoczynający liturgię, przewodnicząc liturgii, która jest dla was sprawowana, przychodzę ze swoimi myślami. Przychodzę ze swoimi problemami. Przychodzę z różnymi troskami, jak każdy z was. Przychodzicie przecież często do świątyni właśnie z bagażem całej historii życia, z bagażem minionego tygodnia. Przychodzicie, bo może chcecie tu się wyciszyć, ale właśnie to jest moment, ten czas łaski, którą daje wam Pan, żebyście zadali sobie pytanie o to, co Pan Bóg dla mnie zaplanował. Ja muszę powiedzieć, że w doświadczeniu mojego życia, w różnych wspólnotach, w których posługuję, Słowo Boże naprawdę bardzo mocno działa. Bardzo mocno działa. Tak przemienia serca ludzi. Przemienia w sposób niesamowity. To są cuda, których dokonuje Pan. Tylko właśnie trzeba mieć otwartość serca. I druga przeszkoda, która nam nie pomaga usłyszeć dobrze Słowa Bożego, to jest brak cierpliwości wobec Pana Boga. Każdy z nas, jak ma jakiś problem, to chcielibyśmy, aby ten problem został natychmiast rozwiązany. Tu i teraz. Mam problem z dziećmi? Panie Boże, rozwiąż mi go dzisiaj. Mam problem z mężem? Nie dogaduję się, bo nie dość tego jeszcze piję. Dochodzę w swoim małżeństwie do pewnego momentu, kiedy wszystko mi przeszkadza. Wszystko. Zapomniałem całkowicie o tym, że kiedyś stałem przed ołtarzem i mówiłem o swojej miłości. Teraz wszystko mi przeszkadza. Przeszkadza mi jego oddech, przeszkadza sposób chodzenia. Wszystko. To jest doświadczenie wielu z nas. I kochani, chciałbym, aby to wszystko zostało rozwiązane od razu. Żeby to wszystko znikło jak bańka mydlana. Za jednym dotknięciem. A Pan Bóg ma swoje drogi. Czas Pana Boga jest inny od naszego czasu. Kiedyś taki teolog czeski, Tomasz Halik, napisał książkę Cierpliwość wobec Pana Boga. Cierpliwość wobec Pana Boga. Zobaczcie, przychodzicie tutaj do świątyni i słyszycie 1000 razy to samo słowo. Słyszeliście już wiele tych Ewangelii, które chociażby dzisiaj czytaliśmy, wiele razy o tym żniwie wprawdzie wielkim, ale robotników mało. Słyszeliście 1000-krotnie jakieś słowa kapłana i nic. Nic się nie wydarzy. Ale mogę was zapewnić, że to Pan wybiera czas. I przyjdzie taki moment, kiedy to samo słowo, które słyszeliście 1000 razy, to słowo zmieni wasze życie. Ale musicie być otwarci. Kochani, żyjemy w takiej samej perspektywie, jak uczniowie zmierzający do Emaus. Oni również mieli swój jeden wielki problem. Poszli za Jezusem. Należeli do tych, którzy zrozumieli, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Byli wśród tych, którzy byli posłani przez Pana Jezusa na głoszenie Ewangelii. I w pewnym momencie, kiedy Chrystus umiera na krzyżu, kiedy Go grzebią, to jest dla nich koniec życia. Koniec wszystkiego. Gdzie wracają? Wracają do swojej codzienności. Do wioski, z której pochodzą. Do Emaus. I w czasie tej drogi przyłącza się do nich nieznajomy i zaczyna ich pytać. Słuchajcie, co się wydarzyło? Co się dzieje w waszym życiu? I oni opowiadają. Opowiadają całą historię, opowiadają co więcej. Zobaczcie, oni mówią, ty chyba jesteś jedynym w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach wydarzyło. Nie wiesz nic o Jezusie z Nazaretu, który był mężem wielkim w czynach, wielkim prorokiem, który umarł, został ukrzyżowany przez naszych starszych. A dzisiaj kobiety przychodzą do nas i mówią, że go nie ma w grobie, że zmartwychwstał. Jak to opowiadają, to są smutni. Zobaczcie, o czym opowiadają. Że Jezus żył, że Jezus umarł na krzyżu, że zmartwychwstał. Co głoszą? Głoszą Ewangelię, ale w tę Ewangelię nie wierzą. Dla nich to jest problem. Ta Ewangelia staje się problemem. I oni nie widzą, że ta Ewangelia o Jezusie, który żył, który umarł na krzyżu za nich i który zmartwychwstał, jest odpowiedzią na ich kryzys. I dlatego są smutni. I Jezus wtedy im wszystko wyjaśnił. Wszystko im wyjaśnił. I kiedy później dochodzi do łamania chleba, kiedy Chrystus łamie dla nich chleb, oni go rozpoznają. I to jest nasze życie. To jest nasze życie. I kochani, w liturgii Kościoła, Kościół przed liturgią słowa daje nam w Eucharystii taki piękny moment, który ma nam uświadomić prawdę, że mamy otworzyć się na Słowo Boże. Że mamy prosić o łaskę przejrzenia. Wiecie, jaki to jest moment? To jest moment, kiedy kapłan modli się z całym ludem: Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. To jest moment w liturgii bardzo ważny, bo to nie jest powtórka aktu pokutnego, czyli tej spowiedzi powszechnej, która rozpoczyna się od spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Ale jest to moment, który przypomina jedno wydarzenie z życia Jezusa. Wydarzenie, które zdarzyło się pod Jerychem, kiedy Jezus wchodził do Jerycha i później wychodził z Jerycha, to u bram miasta siedział niewidomy. On się nazywał Bartymeusz, syn Tymeusza. Bartymeusz. I kiedy Bartymeusz słyszał, że Jezus przechodzi, zaczyna krzyczeć. Dosłownie ewangelista powie, że zaczął wrzeszczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Po grecku te słowa brzmią Kyrie eleison, Christe eleison. Powtarzamy te słowa w czasie każdej litanii. Słowa greckie. Kyrie eleison, Christe eleison. I kiedy inni słyszeli, że on tak wrzeszczy, to go uspokajali. Mówią: nie krzycz. A on jeszcze bardziej wrzeszczał: Chrystusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus go zauważył i mówi: co chcesz, abym ci uczynił? On mówi: Panie, abym przejrzał. Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. I szedł za Jezusem drogą. To jest też historia naszego życia. Zobaczcie, jak teraz będziecie uczestniczyć we mszy świętej, będziecie słyszeć te słowa, kiedy będziecie modlić się na litanii, obojętnie jakiej, ze słowami Kyrie eleison, Christe eleison, przypomnijcie sobie historię tego niewidomego. To jest prośba o łaskę przejrzenia. Ten człowiek, który nieustannie siedział przy bramie Jerycha, miał swoją historię życia. On żebrał, wyciągał każdego dnia dłoń i ciągle siedział, przykryty płaszczem. Kiedy słyszy o Chrystusie i słyszy o tym, że ten go woła, zostawia wszystko, zostawia to miejsce, jest niewidomy, ale w takiej wyobraźni może swojej wiary, podchodzi do Jezusa. A kiedy przejrzy, to idzie za Jezusem. To znaczy, byśmy powiedzieli, staje się wyznawcą Chrystusa. Staje się chrześcijaninem. I to jest nasze powołanie. Co mamy robić w życiu jako chrześcijanie? Tylko i wyłącznie iść za Jezusem. Dlaczego nie idziemy? Bo jesteśmy ślepi. Bo nie widzimy, że On jest jedynym zbawcą. On jest jedynym rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. On, który przyjął na siebie wszystko, całą naszą egzystencję, ze wszystkimi jej problemami, ze wszystkimi naszymi słabościami. On przyjął na siebie grzech każdego z nas. Kochani, więc kiedy dzisiaj będę słyszał Słowo Boże, od dzisiaj, kiedy otworzę to Słowo Boże jeszcze raz w swoim domu, zadajmy sobie to pytanie: Panie Boże, jaki Ty jesteś? Panie Boże, jaka jest wola Twoja dla mojego życia? Ale na początku zawsze prośmy: Panie, spraw, abym przejrzał. Panie, spraw, abym przejrzał. Kochani, dzisiaj o 20:00 jeszcze będę miał katechezę jedną. Jakbyście mieli wolę posłuchania jeszcze, bo chciałbym wam powiedzieć o sposobach słuchania i czytania Słowa Bożego, żeby rzeczywiście to Słowo Boże w nas było, w nas trwało. Jeżeli tylko zechcecie, to zapraszam. Amen.